Rozdział 17. Pożytek z luftów pieca. Widoczne było, iż powodowani jedynie rycerskością i awanturniczym usposobieniem nasi trzej przyjaciele, nawet tego nie przypuszczając, wyświadczyli przysługę osobie, którą kardynał zaszczycał swoją szczególną protekcją. Kto to mógł być mianowicie? To pytanie zadali sobie trzej muszkieterowie. Następnie, widząc, iż żadna odpowiedź, jaka im przychodzi, nie zadawala ich bynajmniej, Porthos przywołał gospodarza i kazał przynieść kości do gry. Porthos i Aramis zasiedli zaraz przy stole i zaczęli grać w najlepsze. Athos chodził po pokoju i rozmyślał. Chodząc tak i rozmyślając, Athos mijał i znów przechodził koło rozebranego, sterczącego w murze luftu od pieca, którego drugi koniec dotykał pokoju położonego nad nim. Za każdym razem, gdy mijał ową rurę, słyszał wyraźnie szmer rozmowy, co na koniec zwróciło jego uwagę. Zbliżył się zatem i odróżnił parę słów, które, jak sądził, miały wielką doniosłość. Skinął więc na towarzyszy, aby się uciszyli, a sam, pochylony, przyłożył ucho do otworu dolnego.
Słuchaj dobrze, milady, mówił kardynał. Sprawa jest wielkiego znaczenia. Usiądź no i pogadajmy.
Milady, mruknął Athos. Słucham, waszą eminencję, z jak największą uwagą.
Odpowiedział głos kobiecy, na którego dźwięk Athos zatrząsł się cały. Nieduży statek z załogą angielską, z kapitanem zupełnie mi oddanym, oczekuje na ciebie przy ujściu rzeki Chant, obok warowni La Pointe. Rozwinie on żagle jutro przed dniem.
Czy mam się tam udać zaraz dziś w nocy?
Zaraz, natychmiast, to jest, gdy wysłuchasz moich zleceń. Wychodząc stąd, znajdziesz dwóch ludzi przy bramie. Służyć ci oni będą za eskortę. Ja wpierw się stąd oddalę, ty zaś po mnie w pół godziny.
Rozumiem, eminencjo. Wróćmy teraz do posłannictwa, jakie raczysz mi zlecić. A ponieważ pragnę nadal zasługiwać na zaufanie waszej eminencji, racz mi wyłożyć jasno i zwięźle, co mam robić, abym nie popełniła omyłki.
Nastała chwilowa cisza. Kardynał widocznie namyślał się, jak mówić, a milady skupiała władzę umysłu, aby zrozumieć dokładniej i wyryć sobie w pamięci słowa kardynała. Athos skorzystał z chwili milczenia i kazał towarzyszom zamknąć drzwi od wewnątrz, a potem przyjść i słuchać razem z nim. Muszkieterowie, lubiący wygodę, przysunęli krzesła dla siebie i Athosa. Wszyscy trzej usiedli następnie i przyłożyli uszy do otworu.
Pojedziesz do Londynu, zaczął kardynał, i udasz się prosto do Buckinghama.
Ośmielam się zwrócić uwagę eminencji, rzekła milady, że od czasu sprawy z zapinkami brylantowymi, o którą książę mnie podejrzewał, wystrzega on się mnie okrutnie.
Tym razem, mówił kardynał, nie idzie wcale o zdobywanie zaufania. Powinnaś przedstawić się księciu szczerze i uczciwie jako pośredniczka.
Szczerze i uczciwie,
powtórzyła milady tonem niewypowiedzianie dwuznacznym. Tak jest, szczerze i uczciwie, ciągnął kardynał tym samym tonem. Całe to rokowanie musi być prowadzone jawnie.
Wykonam dosłownie polecenia waszej eminencji. Czekam teraz na rozkazy.
Pójdziesz do Buckinghama i oznajmisz, że ja cię przysyłam. Powiesz mu, iż wiem o wszystkich przygotowaniach przez niego czynionych i wcale ich się nie boję, bo za pierwszym poruszeniem z jego strony zgubię królową bezpowrotnie.
Czy on uwierzy, iż wasza eminencja jest w możności wykonać tę groźbę?
Uwierzy, bo mam dowody w rękach.
Potrzeba zatem, abym mu je przedstawiła.
Bez wątpienia. Powiesz mu także, że ogłoszę doniesienia de Bois Robert i margrabiego de Buitry o spotkaniu się księcia z królową u pani Koneta Blowej, owego pamiętnego wieczoru, gdy ta pani wydawała bal maskowy. Powiesz mu, że wcale nie wątpię, iż był tam przebrany za wielkiego mogoła. Kostium ten miał przywdziać kawaler de Guise, a książę odkupił go od niego za 3000 pistoli.
Dobrze, eminencjo.
Opowiesz mu wszystkie szczegóły wejścia i wyjścia nocnego z Zamku Królewskiego, gdzie się wcisnął przebrany za wróżbiarza Włocha. Dodasz także, aby nie wątpił o prawdziwości moich wiadomości, iż miał ukrytą pod płaszczem długą białą szatę usianą w deseń łez czarnych, głów trupich i kości na krzyż złożonych. Ponieważ w razie wypadku niespodzianego chciał uchodzić za ducha białej damy, ukazującej się, jak wiadomo, w Luwrze przed każdym wypadkiem wielkiej doniosłości.
Czy to już wszystko, eminencjo?
Powiedz mu, że znam także szczegóły spotkania w Amiens, że zrobię z tego małą powiastkę romantyczną, dowcipnie ułożoną z planem ogrodu i portretami głównych działaczy w awanturze nocnej.
Powiem mu wszystko. Powiedz, że ująłem Montegui, że trzymam go w Bastylii, że nie znaleziono przy nim żadnego dokumentu, lecz że tortura rozwiąże mu usta i wyda on wszystko, co wie, a nawet to, o czym nigdy nie wiedział.
Słucham, Eminencjo.
Na koniec dodaj, że książę miłościwy, opuszczając wyspę Re, zapomniał w pośpiechu zabrać ze swojego mieszkania pewnego liściku pani de Chevreuse, a liścik ten w dziwny sposób kompromituje królową, wykazując jasno, iż jej królewska mość nie tylko jest zdolna kochać nieprzyjaciół króla, ale w dodatku spiskuje z wrogiem Francji. Czy dobrze zapamiętałaś wszystko, co mówiłem?
Niech wasza eminencja osądzi. Bal u pani Konetablowej, wycieczka nocna do Luwru, wieczór spędzony w Amiens, schwytanie Montegui, list pani de Chevreuse.
Dobrze, rzekł kardynał. Nic nie brakuje. Masz doskonałą pamięć, milady.
Jednak, podjęła ta, do której kardynał odezwał się w sposób tak pochlebny, jeżeli pomimo wszystko książę nie ulegnie i będzie w dalszym ciągu groził Francji?
Książę jest zakochany jak wariat, lub raczej jak mazgaj. Ciągnął Richelieu z goryczą. Na wzór dawnych błędnych rycerzy wszczął obecną wojnę jedynie po to, aby otrzymać jedno spojrzenie uwielbianej piękności. Gdy przekona się, że wojna ta odbierze honor, a może i wolność władczyni jego myśli, jak się on wyraża, przysięgam ci, że zachwieje się w zamiarach.
A jednak, mówiła milady z wytrwałością dowodzącą, że chciała zbadać dokładnie sprawę, którą jej polecono. Gdyby po tym wszystkim obstawał jeszcze przy swoim?
Gdyby się jeszcze upierał? Nie, nie, nie. To niepodobne.
To bardzo prawdopodobne, rzekła milady.
Gdyby trwał przy swoim, jego eminencja zatrzymał się, a po chwili zaczął. Gdybyś nie zdołała go przekonać, w takim razie położę całą nadzieję w wypadku, w zdarzeniu zmieniającym zwykle postać rządów.
Gdyby wasza eminencja zechciał mi przytoczyć z historii choć jeden podobny wypadek, odezwała się milady, może ja podzieliłabym także jego zaufanie do przyszłości.
Więc słuchaj, oto na przykład, rzekł Richelieu, gdy w roku 1610 z podobnej przyczyny, jaka podnieca księcia Buckinghama, król Henryk IV, zaszczytnej pamięci, szedł opanować jednocześnie Flandrię i Włochy, aby z dwóch stron następnie uderzyć na Austrię, czyż nie nastąpił wypadek, który Austrię zbawił? Dlaczegożby król Francji nie mógł mieć tego szczęścia, co cesarz?
Wasza eminencja chce mówić o uderzeniu nożem przy ulicy de la Ferronnerie.
Tak, właśnie, odparł kardynał.
Czy wasza wielebność nie boi się, że skazanie na śmierć Ravaillaca nie odstraszy tych, co mieliby ochotę pójść w jego ślady?
Po wszystkie czasy i we wszystkich krajach, tam zwłaszcza, gdzie ludność dzielą uczucia religijne, znajdą się fanatycy pragnący stać się męczennikami. Otóż rzeczywiście, przypominam sobie w tej chwili, że Purytanie wściekli się na księcia Buckinghama, a ich kaznodzieje wskazują nań jako na antychrysta.
Więc cóż z tego? Przerwała milady.
Otóż, mówił dalej kardynał tonem obojętnym, wypadałoby teraz, na przykład, znaleźć kobietę piękną, młodą i zręczną, która miałaby powód do zemsty osobistej na księciu. Kobietę taką można by łatwo spotkać. Książę jest człowiekiem szczęśliwym do kobiet i, jeżeli nie budził uczuć miłosnych obietnicami stałości wiecznej, musiał w niejednym sercu wzniecić nienawiść przez nieustanne wiarołomstwa.
Zapewne, rzekła milady chłodno, kobietę taką można by napotkać...
Otóż kobieta, która by dała w rękę fanatyka nóż Jacques'a Clément lub Ravaillaca, zbawiłaby Francję.
Tak, lecz zostałaby wspólniczką zbrodni.
A czy zna ktokolwiek wspólników Jacques'a Clément lub Ravaillaca?
Nie, bo może stali oni zbyt wysoko, aby się ośmielono aż tam ich szukać. Nie podpala się Pałacu Sprawiedliwości dla byle kogo, Eminencjo.
Więc sądzisz, że pożar Pałacu Sprawiedliwości nie był jedynie nieszczęśliwym wypadkiem? Zapytał Richelieu obojętnie, jak gdyby to była kwestia bez żadnego znaczenia.
Ja, Eminencjo, odpowiedziała milady, ja nic nie sądzę. Fakt przytaczam, nic więcej. Dodam tylko, że gdybym nazywała się panną de Montpensier lub królową Marią Medycejską, nie potrzebowałabym być tak ostrożna, jak nazywając się po prostu Lady Clarick.
Słusznie, rzekł Richelieu. Czegóż więc żądasz?
Pragnę rozkazu potwierdzającego z góry wszystko, co uznam, iż powinnam uczynić dla dobra Francji.
Trzeba najpierw znaleźć kobietę, o jakiej mówiłem, która miałaby urazę śmiertelną do księcia.
Już ją znalazłam,
rzekła Milady. Następnie trzeba wyszukać podłego fanatyka, chcącego służyć za narzędzie sprawiedliwości Bożej.
I to się znajdzie.
Wtedy, mówił kardynał, dopiero będzie pora wymagać rozkazu, jakiego żądasz obecnie.
Wasza eminencja ma rację, rzekła Milady. To ja byłam w błędzie, widząc w poleceniu, jakim mnie zaszczyca, coś innego niż jest ono w rzeczywistości. Bo mam tylko oznajmić księciu od eminencji, że zna wszystkie przebrania, za pomocą których zdołał on zbliżyć się do królowej na balu pani konetablowej, że eminencja posiadasz dowody jego widzenia się z królową w Luwrze, w kostiumie astrologa Włocha, że ukaże się bardzo dowcipny romans o awanturze w Amiens z planami i portretami, że Montaigu siedzi w Bastylii i tortura przypomina mu, co zapomniał, na koniec, że masz w ręku list pani de Chevreuse, kompromitujący ją i królową. Następnie, jeżeli pomimo wszystko ktoś zostanie niezłomny, to ponieważ moja misja tu się kończy, pozostanie mi tylko prosić Boga, aby uczynił cud dla ocalenia Francji. Wszak to mam zrobić, eminencjo, i nic innego nie przedsiębrać.
To tylko jedynie, odparł kardynał zimno.
Obecnie, mówiła Milady, nie zwracając uwagi na raptowną oziębłość kardynała, obecnie, gdy już otrzymałam instrukcję od waszej eminencji co do postępowania z jego nieprzyjaciółmi, czy pozwoli mi wasza wielebność powiedzieć parę słów o moich wrogach?
Więc pani masz wrogów? Zapytał Richelieu.
Tak, panie, mam wrogów, przed którymi powinieneś mnie bronić, bo zrobiłam ich sobie służąc waszej eminencji.
Cóż to za jedni? Zapytał książę.
Pierwszy to mała kupcowa, znana intrygantka. Nazywa się Bonancier.
Ona jest przecież zamknięta w więzieniu w Mont.
To jest. Była tam rzeczywiście, lecz królowa wyjednała rozkaz od króla i przeniosła ją do klasztoru.
Do klasztoru? Zapytał książę.
Tak, mam pewną wiadomość, że do klasztoru.
Do którego?
Nie wiem, tajemnica zachowana jest ściśle.
O, ja będę wiedział.
A czy wasza eminencja powie mi, w którym klasztorze ta kobieta się znajduje?
Nie widzę powodu, dlaczego nie miałbym tego zrobić.
Dziękuję za jedno, lecz mam drugiego wroga, o wiele niebezpieczniejszego niż pani Bonancier.
Któż to jest?
Jej kochanek.
Jak on się nazywa?
O, wasza wielebność zna go doskonale.
Krzyknęła Milady, uniesiona gniewem.
To nasz wspólny zły duch. To on w spotkaniu z gwardią waszej eminencji przechylił zwycięstwo na stronę muszkieterów królewskich. To on przebił szpadą trzykrotnie hrabiego de Verdet, wysłańca eminencji. To z jego winy nie udała się sprawa z brylantami. On to na koniec, wiedząc, że to ja porwałam panią Bonancier, zaprzysiągł mi śmierć.
Aha, rzekł kardynał. Wiem już, o kim chcesz mówić.
Ja mówię o tym łotrze D'Artagnanie.
To dzielny młodzieniec, rzekł kardynał.
Dlatego właśnie, że taki dzielny jest tym niebezpieczniejszy.
Trzeba by posiadać dowody jego porozumiewania się z księciem Buckinghamem.
Dowody? Mam ich 10.
W takim razie to bardzo łatwo. Pokaż mi, a wyślę go do Bastylii.
Dobrze, eminencjo, a co potem?
Kto się dostanie do Bastylii, nie ma dla takiego przyszłości, rzekł kardynał ponuro. O, na Boga, gdyby mi tak łatwo przychodziło pozbywanie się moich wrogów jak twoich osobistych i gdybyś tylko o ukaranie takich prosiła...
Eminencjo, sztuka za sztukę, życie za życie, człowiek za człowieka. Oddaj mi tego, ja ci oddam tamtego.
Nie wiem, co chcesz powiedzieć, odparł kardynał. Nawet wiedzieć nie chcę. Chcę ci się przysłużyć i nie widzę nic niestosownego w daniu ci tego, czego pragniesz, dla ukarania tak nieznacznej osobistości. Tym bardziej, że jak powiadasz, D'Artagnan jest bezbożnikiem, pojedynkowiczem i zdrajcą.
Pozbawiony czci wszelkiej, eminencjo. Podły...
Podaj mi papier, pióro i atrament, rzekł kardynał.
Oto jest, eminencjo.
Nastała chwilowa cisza dowodząca, że Richelieu namyślał się, co ma pisać. Athos nie stracił ani słowa z rozmowy, wziął teraz za ręce przyjaciół i pociągnął w drugi koniec pokoju.
Czego chcesz? Odezwał się Porthos. Czemu nie pozwalasz nam słuchać dalej?
Sza!
Rzekł Athos po cichu.
Słyszeliśmy wszystko, co potrzeba. Wreszcie nie bronię wam słuchać, tylko sam muszę stąd wyjść.
Chcesz wyjść? Rzekł Porthos. Lecz jeżeli kardynał cię zawezwie, cóż mu odpowiemy?
Nie czekajcie, aż mnie zawoła.
Powiedzcie mu pierwsi, iż wyjechałem na zwiady, ponieważ ze słów gospodarza zrozumiałem, że drogi nie są bezpieczne. Powiem też parę słów Giermkowi kardynała. Reszta do mnie należy. Bądźcie spokojni.
Bądź ostrożny, Atosie, rzekł Aramis. Nie martwcie się. Wiecie, że mam krew zimną.
Porthos i Aramis usiedli z powrotem przy lufcie piecowym. Atos zaś wyszedł śmiało, nie kryjąc się wcale, odwiązał konia od kółka przy okiennicy, przekonał kilkoma słowami Giermka o potrzebie pojechania naprzód, obejrzał starannie proch na panewce pistoletu, wziął szpadę w zęby i poleciał jak potępieniec drogą prowadzącą do obozu.